Refleksje o zbawieniu, jest to część szósta, refleksji o tym, co istotne. Dotychczas mówiliśmy o przeznaczeniu, o predestynacji, czyli o połączeniu wszechwiedzy Boga i naszego wyboru. Mówiliśmy o wieczności, ale w innych kategoriach niż czasowych. Mówiliśmy o wieczności jako zupełności, całości, o doskonałym życiu bez końca, w bezpośredniej obecności Boga, gdzie wszystko już jest takie, jakie być powinno. Potem mówiliśmy o trójjedyności Boga i człowieka jako warunku koniecznym, by Bóg transcendentny, niepojęty Bóg mógł wkroczyć w naszą doczesność. A też ostatnio mówiliśmy o naszej jednorodności z dawcą życia. Jednorodności dzięki temu, że Chrystus w nas zamieszkał przez wiarę, że w nas działa Duch Święty i że jesteśmy cząstką Jego ciała. I rzeczą oczywistą jest, że punktem kontaktowym, tym miejscem spotkania wieczności i doczesności jest Biblia, Pismo Święte, które w nas wywołuje postawy wiary, zaufania, a Duch Święty nas uzdalnia, abyśmy mogli wkroczyć w tę duchową rzeczywistość w Chrystusie. I w ostatnim rozważaniu o jednorodności mówiliśmy, że ona oznacza to, iż mieszkamy w Chrystusie, a On w nas. Że każdy z nas jest inny, ma inną posługę, jest to różnorodność, ale jednorodność się osiąga dzięki temu, że osobowością ciała Chrystusa, Kościoła, nie jest wypadkowa naszych osobowości. Lecz to, że Jezus jest osobowością swojego ciała i On działa poprzez jednorodne swoje ciało, swój organizm, swój Kościół. I Bóg włożył w nas tchnienie. W akcie stworzenia tchnął w nas cząstkę samego siebie i uczynił nas podobnymi do siebie. I to dzieło powtórzył niejako w dzień 50, gdy Jego Duch stąpił z niebios i napełnił pierwszych uczniów i gdy w każdym chrześcijaninie, w każdym człowieku wierzącym w Chrystusa Jezusa, w tej cząstce Jego ciała, Duch Boży rozmawia z naszym duchem, jak pisze apostoł Paweł, 1 Koryntian, 2 rozdział, 11 wiersz. On poświadcza naszemu duchowi, jak list do Rzymian, 8 rozdział. On też i nam udziela objaśnień, gdy chodzi o słowa Pisma Świętego i przypomina to, co należy wiedzieć i czynić. Dlatego możemy o sobie powiedzieć, że jesteśmy myśli Chrystusowej. Możemy codziennie wyznawać, że jesteśmy Bożymi dziećmi i że pełnia tego, kim jesteśmy w Chrystusie Jezusie, ujawni się w owym dniu, w tym dniu, gdy naszego Pana zobaczymy bezpośrednio. A ponieważ mieszkamy w Bogu, a On w nas, dlatego natura Chrystusa, natura miłości Bożej się w nas rozwija i dojrzewa. Stąd na tym świecie jesteśmy tacy jak Jezus. Oczywiście nie jesteśmy Nim, ale jesteśmy tacy jak On. I owego dnia przed Nim staniemy i usłyszymy: wejdź, sługo dobry i wierny, do radości Pana swego. Wejść do radości Pana, czyli wejść, dojść, dojrzeć do stanu uwielbienia, do stanu oglądania, przebywania, uczestniczenia w Jego chwale. I właśnie o tym chcemy mówić, gdy chodzi o zbawienie. Nie o te etapy, które dobrze znamy, czyli nawrócenie od naszych grzechów, oczyszczenie krwią Chrystusa. Nie mówimy o uświęceniu, ale chcę się dzisiaj skupić głównie na tym, o czym się mówi najrzadziej, na części tej końcowej. Jak list do Efezjan nam powiada, pierwszy rozdział, wiersze 12-14, abyśmy się przyczyniali do uwielbienia chwały Jego. my, którzy jako pierwsi nadzieję mieliśmy w Chrystusie. I Duch Święty jest rękojmią naszego dziedzictwa, aż nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu chwały Jego. A więc co to jest chwała? Co to znaczy, że my będziemy uwielbieniem Jego chwały? Tu właśnie jest ta część ostatnia i ta część właściwa wieczności naszego zbawienia i o tym chcemy dzisiaj mówić. Nasze zbawienie od grzechu oczywiście, uratowanie od grzechu, nie od piekła, nie od Hadesu, nie od ognia piekielnego, nie od Gehenny, nie, ale Jezus się na ziemi zjawił w sprawie grzechu, nie piekła. I stąd zbawienie od grzechu jest osadzone w przeszłości. Po prostu zostałem zbawiony, gdy w swoim czasie wyznałem Jezusowi swoje grzechy, gdy doznałem oczyszczenia Jego krwią. Ale też muszę mówić to, że jestem zbawiany. Zostałem kiedyś zbawiony, ale teraz stale ciągle jestem zbawiany. O co chodzi? Po prostu o to, że moja osobowość, moje wnętrze doznaje przemiany na wzór natury Chrystusa. I o tym mam nadzieję mówić w następnym rozważaniu, w refleksjach o uświęceniu, o świętości. A więc jestem dzisiaj zbawiany. Oraz jest ta część trzecia, na którą się skupimy już w dzisiejszym rozważaniu, że będę zbawiony, gdy dotrę do końca swoich dni na ziemi i stanę przed moim Panem. I gdybyśmy spojrzeli na list do Tytusa, rozdział 3 i wiersze od 4 do 7, to tam czytamy, że się objawiła dobroć i miłość naszego Zbawiciela Boga. I On nas zbawił przez kąpiel odradzającą i odnawiającą w Duchu Świętym, że wylał go przez Chrystusa obficie, abyśmy usprawiedliwieni dzięki Jego łasce, zgodnie z nadzieją stali się dziedzicami życia wiecznego. I chcę właśnie w tych wersetach zauważyć, że ten chrzest wiary oraz chrzest w Duchu Świętym, ta kąpiel odradzająca i odnawiająca, nawiązuje do przyszłości. Dlaczego? Bo tutaj są dwa wyrazy mówiące o przyszłości: nadzieja i dziedzictwo. A więc ta kąpiel odradzająca i odnawiająca nas w Duchu Świętym oczyszcza nas tu i teraz, ale również oczyszcza nas od przeszłości, obdarzając mocą na teraźniejszość i przygotowując nas na przyszłość. W Nowym Testamencie pojęcie zbawienie zakłada ciągłość. To nie jest jakiś punkt, po którym się czujemy już bezpieczni, lecz jest to proces. Tak Nowy Testament widzi sprawę zbawienia. Rozumiem, że my, ewangeliczni chrześcijanie, zawsze się odwołujemy do tego punktu, tego momentu nawrócenia. Ale oczywiście cały czas akcentujemy konieczność uświęcenia, konieczność trwania w Chrystusie, mieszkania w Nim. Zresztą tamten punkt jest dla nas tak znaczący, że ciągle o nim mówimy, świadczymy i zapominamy, że jest to proces, w ciągu którego jesteśmy ocalani. I stąd, gdyby ktoś nas zapytał, czy jesteś zbawiony, to wtedy my go pytamy, co masz na myśli? Soteis, sozemenos czy sozomenos? Takie trzy greckie wyrazy w konspekcie sobie proszę zobaczyć, ich transkrypcje, ale one muszą być przeze mnie przywołane, dlatego że to pytanie wyrażamy po polsku inaczej. Czy masz na myśli to, że zostałem zbawiony, że jestem zbawiany? Czy masz na myśli to, że będę zbawiony? I nasz rozmówca się musi zastanowić. Zostałem zbawiony? Tak. Jestem zbawiony? No też. Czy będę zbawiony? No na pewno, gdy przyjdzie Jezus i ja wytrwam. A więc mamy tutaj trzy czasy. Czas przeszły, przeszły dokonany, jestem pewny zbawienia, przeszedłem ze śmierci do życia. Mam czas również i teraźniejszy, cały czas trwam w Chrystusie, walczę z grzechem, opieram się grzechowi i cały czas jestem dzieckiem Bożym i czekam na dzień przyjścia Chrystusa lub mego odejścia z tej ziemi. A więc czas przyszły. Dlatego, że to wszystko występuje w Nowym Testamencie i takich kilka wersetów, kilka miejsc, proszę zajrzeć do konspektu, ja tylko je przywołam, nie będę ich teraz cytował, ale je przywołam, list do Rzymian, 8 rozdział na przykład. Że my, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia naszego ciała. I w tej nadziei jesteśmy zbawieni. A więc jesteśmy zbawieni, ale w nadziei. Oczekujemy synostwa. A więc spójrzmy, już coś otrzymaliśmy kiedyś, mamy je teraz i to coś oczekuje nas, bo do tego wzdychamy. Lub 5 rozdział Rzymian, gdy jest powiedziane, że Bóg nam daje dowód swojej miłości, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Ale teraz usprawiedliwieni Jego krwią będziemy przez Niego zachowani od gniewu, więc chodzi o przyszłość. Jako nieprzyjaciele Chrystusa, czyli nieprzyjaciele Boga, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jezusa, a będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. Rzymian, 5 rozdział, wiersz 10. A więc będąc zbawieni, też i dostąpimy zbawienia. Lub 1 Koryntian, 15 rozdział, pierwsze 2 wiersze. Więc przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą przyjęliście, w której trwacie, przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem. Chyba, że nadaremnie uwierzyliście. A więc niektórzy będą słyszeć, nigdy was nie znałem, mimo że to byli słudzy Chrystusa na ziemi, a jednak ich nieprawość sprawiła, że ta wiara stała się daremna, bo trwali w nieprawości, zamiast trwać w Chrystusie aż do końca swoich dni. No też znamy wszyscy Efezjan 2,8. Łaską zbawieni jesteście przez wiarę, to nie z was, Boży to dar. No i na koniec Filipian 2,12. Umiłowani, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność, byliście posłuszni. I po dwukropku Paweł mówi, z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. A więc musimy się troszczyć o swoje zbawienie, które już mamy i ono powinno do końca być przez nas pielęgnowane, aż do dnia, gdy przed naszym Panem staniemy. I stąd, poprzez nawrócenie do Jezusa zostaliśmy oczyszczeni od grzechów. Narodzeni na nowo, nasz duch odnawia utraconą więź z Bogiem, a to oznacza, że nas Chrystus tu na ziemi obdarza wiecznym życiem, życiem tym trwałym, stałym, czyli tą pełnią życia, która jest w Chrystusie Jezusie i staje się tu na ziemi naszym udziałem. Przez całe nasze życie się odbywa proces uświęcenia, bo oczyszcza nas Boże Słowo, oczyszcza nas Duch Święty, on oddziałuje przez naszego ducha człowieczego i nasz umysł, nasza dusza, umysł, uczucia, wola się uświęcają i oczyszczają, jak to pisze Piotr w pierwszym liście, pierwszy rozdział 22. Skoro oczyściliście swoje dusze, będąc posłuszni prawdzie przez ducha, ku nieobłudnej braterskiej miłości, czystym sercem jedni drugich gorąco miłujcie. A więc przez ducha człowieczego oddziałuje Duch Święty i nas oczyszcza i sprawia właśnie te wspaniałe rzeczy, które są w Chrystusie Jezusie i w nas. Natomiast w dniu powrotu Chrystusa otrzymamy nowe ciała. My, nowi ludzie, zbawieni, odrodzeni, którzy są w tej chwili w tych starych futerałach, niszczących się futerałach, otrzymamy nowe ciała i postać nasza będzie już chwalebna. I to będzie zakończenie ziemskiego etapu zbawienia. I ta trójjedyność człowieka wymaga również i trójstopniowego zbawienia. By z doczesności człowiek mógł przejść i znaleźć się w wieczności. I ten proces zbawienia nie jest jeszcze zakończony. Bowiem czas przeszły, teraźniejszy i przyszły, tego czasownika zbawić, są w pewnym stopniu analogiczne do trzech rzeczowników. Jakich? Usprawiedliwienie, uświęcenie i uwielbienie. Usprawiedliwienie, uświęcenie i uwielbienie. W przeszłości zostałem usprawiedliwiony. Teraz jestem uświęcany, a będę uwielbiony razem z Chrystusem Jezusem. I wszystkie te trzy rzeczowniki razem stanowią pełne zbawienie, pełne odkupienie, bo uwolnieni jesteśmy od kary za grzech, wolni jesteśmy od mocy i obecności grzechu, oczekuje nas stan uwielbienia, doskonałości, trwałości, a to wszystko jest możliwe dopiero w wieczności, w bezpośredniej obecności Boga, gdzie już nie będzie ani mocy grzechu, ani Jego obecności. Dlatego teraz przywołuję tę znaną modlitwę arcykapłańską Pana Jezusa z rozdziału 17 Ewangelii według Jana. I tam pierwszych 5 wersetów, a potem 22, 23, 24. I Pan Jezus tam powiada: Ojcze, nadeszła godzina, uwielbi Syna swego. A więc kończy Pan Jezus służbę na ziemi i mówi o uwielbieniu. I ten wyraz się tutaj kilka razy powtarza wraz z wyrazem chwała. I w konspekcie zaznaczyłem to na żółto. Uwielbi Syna swego, by Syn uwielbił Ciebie. A to jest żywot wieczny, by poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Ja Cię uwielbiłem na ziemi, bo dokonałem dzieła, które mi zleciłeś. A teraz Ty mnie uwielbi, Ojcze, u siebie samego, tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał. To mówi Jezus o sobie, do Ojca, gdy kończy swą służbę na ziemi. Ale potem, wiersz 22 i niżej, mówi o nas. Ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, Ty we mnie, by byli doskonali, pełni, dojrzali w jedności, a wtedy, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, by oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Już o tym mówiliśmy we wcześniejszych rozważaniach, a teraz tutaj to wydobywam w kontekście tego uwielbienia i chwały, która również i naszym udziałem ma się stać. Abyśmy byli jedno teraz z sobą, ale i jedno z głową, z Chrystusem. Więc On nam udzielił chwały już tutaj na ziemi w jakimś stopniu i o tym za chwilę będziemy mówić, ale też i będziemy tę chwałę w pełni oglądać tam, gdy się znajdziemy razem z Nim. I stąd to przywiodło mnie do wprowadzenia takiej części tego rozważania, oglądanie chwały Boga tutaj. I pozwoliłem sobie w komputerowej konkordancji dać pytanie chwała. Tam się pojawiło mnóstwo wersetów Pisma Świętego. Ja te, które dotyczą tej sprawy, o której mówimy, je wydobyłem i w konspekcie zamieściłem. I teraz się na nie powołam, a właśnie konteksty tego wyrażenia chwała Pańska, chwała Pana, chwała Boga są bardzo ciekawe. I pierwszy z nich występuje w Księdze Wyjścia, czyli w Księdze II Mojżesza, rozdział 16, wiersz 10. Gdy Aaron jeszcze przemawiał do całego zboru synów izraelskich, oto się ukazała chwała Pańska w obłoku. Ciekawa rzecz, że Jezus, gdy przyjdzie, to przyjdzie na obłoku, w obłokach. I tu właśnie jest Pańska chwała w obłokach. Jest to pewna symbolika, ale chcę do niej nawiązać. Też w tej samej księdze, rozdział 24 nam powiada, że na górze Synaj zamieszkała chwała Pana. I obłok okrywał tę górę przez 6 dni. A 7 dnia zawołał Pan na Mojżesza z obłoku. A wiersz 17 powiada, że ta chwała Pana w oczach synów Izraela wyglądała jak ogień trawiący na szczycie. Podobnie też i mamy w rozdziale 29, że to miejsce jest poświęcone moją chwałą. Potem Mojżesz mówi: Panie, pokaż mi chwałę, proszę, pokaż mi chwałę. I oczywiście znamy to wszyscy miejsce, to jest Księga Druga Mojżesza, Księga Wyjścia, 33 rozdział, że gdy będę przechodzić, mówi Pan, gdy moja chwała będzie przechodzić, to Cię osłonię dłonią, aż przejdę, i tylko tył tej postaci widział Mojżesz. A więc są to takie symbole z tamtych czasów, gdy było niemożliwe, żeby stało się to, co jest możliwe dzisiaj w Chrystusie Jezusie przez Ducha Świętego. Ale jak w jakiejś cząstce właśnie i Mojżesz tego doznawał i Izraelici tego doznawali. Podobnie rozdział 40 Księgi Wyjścia, Księgi Drugiej mówi, że obłok zakrył namiot zgromadzenia, chwała Pana napełniła cały przybytek, że Mojżesz nie mógł wejść do namiotu zgromadzenia, bo tam spoczywała chwała Pana, obłok, który napełniał cały przybytek. I potem mamy jeszcze dwa miejsca z Księgi Kapłańskiej. Potem też, to polecam konspekt w tej chwili, ja nie chcę czasu zabierać, ale jest znamienna sytuacja za czasów kapłana Helego. I pierwsza Księga Samuelowa, 4 rozdział nam powiada, że synowa tego kapłana swemu dziecku dała imię Ikabod. A to oznacza odeszła chwała od Izraela. Dlatego, że skrzynię przymierza, skrzynię Bożą utracili z powodu teścia i męża. Oni utracili. I Boża chwała odeszła od Izraela. I stąd właśnie to dziecko potem całe życie nosiło to imię, które mówiło, że chwała Boża odeszła. Gdy mamy Ewangelię Łukasza, rozdział 2, to anioł pański stanął przy nich, przy pasterzach, a chwała pańska zewsząd ich oświeciła. Spójrzmy, mamy Nowy Testament. Stąpienie słowa Logosu na ziemię, narodziny Chrystusa. I właśnie się pojawia chwała pańska, już nie jako obłok, ale coś, co sprawiło, że ogarnęła ich wielka bojaźń. Nie strach, nie paraliż, ale to tremendum, to drżenie, wewnętrzne drżenie, dlatego że coś z tamtej wieczności się pojawia w doczesności i ich dotyka, ich ogarnia, prostych ludzi. Albo to znane zawołanie, 14 werset, Łukasz, 2 rozdział. Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi co? Pokój. Po prostu pokój. Ta bojaźń pańska wywołuje pokój. Pokój z Bogiem, pokój z ludźmi i pokój człowieka z samym sobą. Pokój ludziom, w których on ma upodobanie. Gdy patrzymy dalej w Ewangelii Łukasza, to gdy na górze przemienienia apostołowie zasnęli i nagle, gdy się we trzech obudzili, ujrzeli chwałę Jego i dwóch mężów, którzy przy Nim stali. A więc ta chwała się pojawia w takich szczególnych sytuacjach, momentach. Też Pan Jezus powiedział, Łukasz 21, że ujrzą Syna Człowieczego, który przychodzi na obłoku, w obłoku z wielką mocą i z wielką chwałą. Wyraz chwała cały czas oznacza blask, ale to też i oznacza majestat, nie tylko blask, ale i majestat. To oznacza potęgę, to oznacza trwałość, to oznacza wszystko to, co towarzyszy Bogu Wszechmogącemu. Dlatego też i apostołowie, widząc tę chwałę w sposób duchowy przeżywali to tremendum, to drżenie, dlatego że Słowo stało się ciałem, zamieszkało między nami, ujrzeliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Pamiętamy? Tak się rozpoczyna Ewangelia według Jana, ale drugi rozdział nam mówi, że tę chwałę Pan Jezus objawił w sposób bardzo prozaiczny. Po prostu podczas wesela przemienił wodę w wino. Prozaiczny, bo w ten sposób pomógł tam komuś ze swojej rodziny, gdy miał kłopoty aprowizacyjne i dostarczył im w ten sposób cudowny, ten potrzebny im napój podczas wesela. Ale w ten sposób, czytamy, ten 11 werset nam powiada, objawił, ujawnił to, że w nim jest coś więcej niż tylko zwykły człowiek. Swój majestat, swoją potęgę, swoją chwałę. To, kim jest. I uczniowie w niego uwierzyli. A więc nie wskrzeszenie, nie uzdrowienie, ale właśnie ta prozaiczna czynność aprowizacyjna przy weselu ujawniła chwałę. Nastawmy się na codzienność, na zwyczajność. Nieraz się ludzie modlą, ja też słyszę, jak się u nas w zborze ludzie modlą, o Panie, objaw swoje znaki i cuda. A nie widzą, że te znaki i cuda się dzieją cały czas, bo ich życie się przemienia, ja to widzę. Widzimy to my starsi, jak się przemienia, to są znaki i cuda, a przy okazji również się inne mogą pojawić, ale one będą incydentami. Natomiast na co dzień się dzieją te znaki cuda, gdy nowy człowiek się cały czas ujawnia w tym starym futerale, w tym starym człowieku. I 5 rozdział Jana nam powiada. Jakże możecie wierzyć wy, którzy nawzajem od siebie przyjmujecie chwały? Nie szukacie chwały, która pochodzi od tego, który jedynie jest Bogiem. Wyście umiłowali bardziej chwałę ludzką niż chwałę Bożą. Spójrzmy, to jest ta prozaiczność. Musimy patrzeć na to, co Bogu się podoba i to jest chwała, to jest majestat, to jest siła, a nie to, co ludzie nam mówią i to wtedy jest bezwartościowe, jak te liście opadające, w tej chwili widzę przez okno, bo mamy dzisiaj 21 października 2014 roku, a więc mamy już jesień. Podobnie też i kiedyś usłyszała Maria, Marta, czyż ci nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą? I tą Bożą chwałą było właśnie pojawienie się po 4 dniach nieobecności, bo w tym czasie Łazarz był już w wieczności, a jego ciało sobie spoczywało w grobowcu. I nagle się pojawił jej brat i to właśnie się ujawniła chwała Jezusa, chwała Boża i w tym fakcie wskrzeszenia. Potem Pan Jezus mówi, Ojcze, uwielbij mnie tą chwałą, którą miałem u Ciebie, a też i ja dałem chwałę im, abyśmy byli jedno, jak Ty jesteś, jak my jesteśmy jedno z sobą nawzajem. Aby oglądali moją chwałę, tutaj znów przywołuję tamte wersety z rozdziału 17 Ewangelii Jana. No ale bo też 7 rozdział dziejów, gdyż Szczepan ma swoje kazanie. Szczepan tuż przed ukamienowaniem. Najpierw mówi, mężowie, bracia, ojcowie, słuchajcie, Bóg chwały ukazał się naszemu ojcu Abrahamowi, gdy był jeszcze w Mezopotamii i tak dalej. A więc Szczepan głosząc przed egzekucją o Bogu, mówi, to jest Bóg chwały, Bóg majestatu. A jak się kończy ten 7 rozdział, bo to był 2 werset i werset 55, gdy miał to długie przemówienie, gdy już kamienie padały na jego ciało, on zaś będąc pełen Ducha Świętego, utkwiwszy wzrok w niebo, ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stającego po Bożej prawicy. Halleluja! Kochani, to właśnie jest wiedzieć, że Bóg jest Bogiem chwały, majestatu, mocy i trwałości, niezmienności i potem w Chrystusie Jezusie widzieć tę chwałę w sytuacji już takiej, by się wydawało dramatycznej, ale dla Szczepana była to sytuacja chwalebna, mimo gradu kamieni. Rzymian ma ciekawe tutaj różne wersety. Zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki czworonożne zwierzęta i płazy. Zobaczcie, gdy ktoś zamienia tę chwałę, co się z nim dzieje? Czytajcie sobie pierwszy rozdział Rzymian. Dobrze wiecie, co się dzieje. Jak się wypacza wnętrze człowieka, degeneruje wnętrze człowieka, gdy zamienia chwałę nieśmiertelnego Boga na te wszystkie rzeczy ziemskie. Drugi rozdział powiada, że ci, którzy trwają w dobrym uczynku, dążą do chwały, czci i nieśmiertelności i otrzymają żywot wieczny. A więc jak często wyraz chwała się pojawia, i to nie jest wyraz tylko religijny, dodatek, to jest coś istotnego, to jest finał nasz, to jest coś, w czym będziemy uczestniczyć, to jest to szczytowanie, tak to nazwałbym. Gdy zdobywamy jakieś szczyty, góry, jest to szczytowanie, a też jeszcze inne określenia, inne sytuacje są opisywane tym wyrazem szczytowanie, ale to już pozostawiam waszej domyślności. Spójrzmy na Rzymian 3,23. Wszyscy zgrzeszyli i brak im czego? Chwały Bożej. Właśnie. Stąd zbawienie dotyczy tego, abyśmy otrzymali znów dostęp do chwały Bożej, żeby nas otoczyła chwała Boża. 5, 2 wiersz. Dzięki Chrystusowi mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się czym? Nadzieją chwały Bożej. 6 rozdział Rzymian. Pogrzebani przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. A więc przez chwałę Ojca z martwych wskrzeszony. Spójrzmy cały czas na te różne wspaniałe konteksty, gdzie ten wyraz doksa się pojawia. 8 rozdział. Sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. A więc jak dobrze jest myśleć o tym, o czym dzisiaj mówimy. O finale naszego zbawienia, gdy przeżywamy trudności dnia dzisiejszego. 9 rozdział. Izraelitów, do których należy synostwo i chwała, i przymierza, i nadanie zakonu, i służba Boża, i obietnice. Spójrzmy. Synostwo, przymierze, zakon, służba, obietnice i chwała również jest tutaj włożona na drugim miejscu. A więc to jest coś istotnego. To nie jest jakiś dodatek, jak my mówimy, będzie dzisiaj uwielbienie. To znaczy, będziemy pieśni śpiewać. W ogóle my nie rozumiemy wyrazu uwielbienie. Muzyka w zborze nie jest uwielbieniem. Ona sprzyja uwielbieniu, ale nie jest uwielbieniem. Część nabożeństwa muzyczna nie jest uwielbieniem, nie jest oddawaniem chwały. Chwała to jest coś więcej, niż my myślimy, ale mam nadzieję, że dalej, gdy będziemy rozważać, to będzie wzrastać nasze poznanie tego, o co chodzi w tej końcówce naszego zbawienia, gdy będziemy uwielbieni razem z Chrystusem. 1 Koryntian 2 rozdział nam powiada, że żaden z władców tego świata nie poznał tej Bożej mądrości, nie poznał, bo gdyby poznali tę Bożą mądrość, nie byliby Pana chwały ukrzyżowali. Czemu Pana chwały, a nie czegoś innego, jakieś inne określenie? Właśnie, to jest zastanawiające i każdemu z was polecam, porozmyślajcie sobie sami, a ja idę dalej. 11 rozdział 7 wiersz, 1 Koryntian. Mężczyzna bowiem nie powinien głowy nakrywać, bo jest obrazem i odbiciem chwały Bożej. Lecz kobieta jest, czyli żona w tym przypadku, jest odbiciem chwały mężczyzny. Oczywiście to nie chodzi o to, żebyśmy głowy nakrywali, ale jak Paweł argumentuje w tamtych warunkach, gdy była niezgodność, gdy kobiety się wywyższały, gdy naruszały obyczaje panujące, i tu właśnie Paweł wydobywa taką argumentację, i to właśnie jest dla nas istotne, że kobieta jest odbiciem chwały mężczyzny, natomiast mężczyzna jest obrazem, odbiciem chwały Bożej. To są sprawy duchowe i do innego rozważania. Ja już też o tym nieraz mówiłem, ale mi chodzi, że w tej argumentacji ten wyraz chwała się również pojawia, czyli jako coś istotnego, znaczącego. A pamiętajmy, że mamy refleksję o tym, co istotne. I stąd właśnie ja się skupiam na rzeczach istotnych. 2 Koryntian, rozdział 3. Od wiersza 7 do 11 jest mowa o służbie. I tam wszyscy znamy dobrze te fragmenty, ja tylko je przywołam, że jeśli służba śmierci na tablicach kamiennych wyryta miała chwałę. Miała taką chwałę, że synowie izraelscy nie mogli patrzeć na twarz Mojżesza, dlatego że ta twarz jaśniała. Czyż niedaleko więcej chwały mieć będzie służba ducha? A więc to przeciwstawianie sobie służby śmierci i służby ducha wymaga klucza, słowa klucza, chwała. Jeśli służba potępienia ma chwałę, mamy znów 9 werset, to daleko więcej obfituje w chwałę służba sprawiedliwości. Bo to, co niegdyś miało chwałę, chwałę przemijającą, teraz już chwały nie ma. Dlaczego nie ma? Z powodu chwały, która tamtą przewyższa. Spójrzmy, jakie ciekawe stwierdzenia w kontekście chwały, wyrazu kluczowego chwała. Jeśli bowiem chwałę miało to, co przemija, 11 wiersz, to daleko więcej jaśnieje w chwale to, co trwa. Doksa znaczy blask, chwała. I właśnie tu jest ten element, że coś jaśnieje. Dlatego też pod koniec tego rozdziału, 18 wiersz mówi, my wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest duchem. A więc to są piękne, głębokie rzeczy, wspaniałe rzeczy. A Koryntian 4 rozdział, wiersz 17 nam z kolei powiada, że nieznaczny chwilowy ucisk nam przynosi przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Spójrzmy, skąd taka radość? Bo wcześniejszy 6 werset powiada, że Bóg rozświetlił nasze serca, by w naszych sercach zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. To połączenie oblicze Chrystusowe, ja teraz tego nie będę do tego nawiązywał, porównywał, bo ja o tym mówiłem, może nie tak wyraźnie, ale o tym mówiłem w tym cyklu Człowiek, niebo i piekło. Czym jest właśnie Gehenna i piekło? Jest oddaleniem na stałe od oblicza Pana i za chwilę też i do tego przejdziemy, od Jego majestatu. A więc ta chwała jest na obliczu Chrystusa i być tam, gdzie jest oblicze Chrystusa i na Jego twarz patrzeć, jest życiem wiecznym. A nie móc patrzeć na oblicze Chrystusa i być tej chwały pozbawionym, jest piekłem, jest Gehenną. Takie proste stwierdzenia i nie ma co sobie tutaj głowy zawracać jakimiś innymi określeniami. Teraz spójrzmy, kochani, na Efezjan i kilka takich odniesień. Pierwszy rozdział. Abyśmy się przyczyniali do uwielbienia Jego chwały. Duch jest rękojmią naszego dziedzictwa Bożej własności ku uwielbieniu Jego chwały. Znów jest powtórka, 14 wiersz. A więc to uwielbienie i chwały. Niby dwa wyrazy, niby te same wyrazy podobne, ale jednak one coś dokreślają, coś znaczą, coś intensyfikują, tak to widzę. Albo też i inne wersety z pierwszego rozdziału. Bóg naszego Pana, Ojciec chwały, żeby wam dał ducha mądrości i objawienia, wasze oczy oświecił, oczy serca, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał, jakie jest bogactwo chwały, Jego chwały, udziałem świętych w dziedzictwie Jego. I stąd właśnie to zbawienie określone jako dziedzictwo, czyli coś, co nas oczekuje. Już mam i jeszcze nie otrzymałem. Już mam, już jestem, ale jeszcze nie dotarłem. To właśnie jest to napięcie, że wczoraj, dzisiaj i jutro. I to wszystko jest osadzone w Chrystusie Jezusie, na którego obliczu jest ta Boża chwała, która również jest i naszym udziałem. 3,16 Efezjan. By sprawił według bogactwa swej chwały, abyście przez Jego Ducha byli mocą utwierdzeni wewnętrznym człowieku. Ta słynna modlitwa apostoła Pawła gdzie się powołuje na Boga jako Ojca. No albo Efezjan 5:27, żeby sobie Kościół przysposobić pełen chwały, Kościół pełen chwały, bez zmazy, skazy, i żeby był święty i niepokalany. No i ten drugi Tesaloniczan, 1:9, że poniosą oni karę. A więc ci, którzy Boga nie znają i którzy nie są posłuszni Ewangelii, więc uwaga, to do nas też się odnosi. Poniosą wieczne zatracenie, czyli oddalenie od oblicza Pana i od chwały Jego majestatu. A drugi rozdział, 14:2 Tesaloniczan mówi, że On nas powołał przez Ewangelię, którą głosimy, abyście dostąpili chwały naszego Pana Jezusa. No i na koniec Apokalipsy, tam wziąłem rozdział 21, że to miasto Jeruzalem ma chwałę Bożą. Ten blask podobny do tych drogich kamieni, do jaspisu jak kryształ. Miasto nie potrzebuje słońca, księżyca, aby mu świeciły, bo je oświetla co? Boża chwała, a lampą jest baranek. Jego twarz, jego oblicze, chwała, blask. Ten blask duchowy oczywiście, to nie chodzi przecież o jakieś halogeny i tak dalej. A narody będą chodzić w jego światłości, a królowie ziemi będą wnosić do niego swoją chwałę. I właśnie chciałem teraz dać kilka wersetów, które są zapowiedziami oglądania chwały Boga tam, w ramach naszego zbawienia. Jan 12:26, jeśli ktoś chce mi służyć, niech za mną idzie. Proces, widzimy? Proces. Bo gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Jezus mówi to na ziemi, ale On już jest, bo On jest Bogiem, On jest wszechobecny. Gdzie jestem, czyli jest w niebiesiech już, ale i na ziemi jest obecny, tam i sługa mój będzie. Jeśli ktoś mnie służy, uczci go Ojciec mój. Chwała, uczci go mój Ojciec. 13 rozdział Jana. Piotr mówi do niego, Panie, dokąd idziesz? A mówi Jezus, dokąd idę, ty teraz za mną iść nie możesz, ale potem pójdziesz. Teraz nie możesz uczestniczyć w mojej chwale, w moim majestacie, ale potem będziesz mógł. A więc to zbawienie teraz i potem. Albo 14 rozdział, 2 wiersz Jana. W domu mego Ojca jest wiele mieszkań. Idę wam przygotować miejsce. Gdy przygotuję, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. I to właśnie jest ta gwarancja uczestnictwa w tej chwale, w tej końcówce, w tej pełni zbawienia. No i Rzymian, 8 rozdział, wiele ciekawych wersetów. Ten to Duch świadczy naszemu Duchowi, że Bożymi dziećmi jesteśmy. Jeśli dziećmi, to i dziedzicami, współdziedzicami Chrystusa. Z Nim będziemy uwielbieni, mówi nam wiersz 17. Potem jest mowa, że to stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia Synów Bożych, a więc zbawienie, które się objawi, przyszłość. To stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności. Wolność chwalebna, zauważcie. Ta chwała, ta jasność, ten blask, to dostojeństwo, majestat, wszystko to jest naszą wolnością dzieci Bożych. Dlatego też i warto o tym wszystkim wiedzieć. I stąd 2 Tymoteusza 2:10, i potem mamy aż do wiersza 13. To wszystko znoszę przez wzgląd dla wybranych. Na wybranych mówi apostoł Paweł. To wszystko znoszę przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia, które jest w Chrystusie wraz z chwałą wiekuistą. Pamiętajmy, że listy nie są jakimiś traktatami teologicznymi. One są odpowiedziami na konkretne problemy, wyzwania ówczesnych chrześcijan. Ale tam te argumentacje są uzasadnione czymś, co jest fundamentalne teologicznie. I stąd Paweł tu wyraźnie mówi, że on tu cierpi i znosi te trudności, ale ze względu na wybranych, by oni dostąpili zbawienia, czyli są w procesie uświęcenia, a to wszystko jest w Chrystusie z chwałą wiekuistą, a więc To nas oczekuje. I prawdziwa to mowa, bo jeśli żeśmy z Nim umarli, z Nim też będziemy żyć. Jeśli z Nim wytrwamy, z Nim też będziemy królować. Jeśli się Go zaprzemy i On się nas zaprze, zobaczcie, to się odnosi do mnie, do Ciebie, kochany bracie i siostro ze stażem wiary, a my nam się nie wolno Go zaprzeć. Jeśli my wiary nie dochowamy, On będzie wierny, bo On sam siebie zaprzeć nie może. Dwa Tymoteusza, 2 rozdział, 10-13. Spójrzcie sobie do konspektu i do Biblii. Albo 2 Koryntian 3:18, co żeśmy czytali, że my wszyscy z odsłoniętym obliczem, jak w zwierciadle, właśnie, jak w zwierciadle, jak te krety, o tym mówiłem wcześniej, o życiu wiecznym, o wieczności, jak krety, które sobie tylko widzą korzenie drzewa, ale nie mogą zobaczyć tego, co widzą gałęzie tego drzewa. Tak też i my, jak w zwierciadle, oglądamy chwałę Pana. Jednak zostajemy przemieniani w ten sam obraz z chwały w chwałę, bo to sprawia Pan przez swego Ducha, bo On jest Duchem. No i Jan na koniec mówi umiłowani. Teraz dziećmi Bożymi jesteśmy. I się jeszcze nie ujawniło, czym będziemy. Ale wiemy. Piękne słowo wiemy. Czy wiesz? Wiemy. Że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni. Dlaczego? Bo ujrzymy Go takim, jaki jest. I to właśnie jest ten proces. Kiedyś zbawiony, cały czas zbawiany i ja współdziałam w tym zbawieniu, troszczę się o to zbawienie i nagle, gdy już będę w pełni zbawiony tam u Niego i ujrzę Go takim, jaki jest. I to sprawi, że będziemy do Niego podobni, że będziemy razem z nimi. Stąd zachęcam, abyś tu na ziemi się już zaprzyjaźnić z Jezusem. Jeśli ktoś mnie słucha i nie zna Chrystusa, pomódl się teraz razem ze mną. Panie Jezu, przebacz mi moje grzechy. Panie Jezu, stań się moim Zbawicielem i moim Panem. Chcę Tobie służyć. Powiedz to, kochany. Zadzierzgnij z Nim więź nierozerwalną. Po co? Po to, aby tam w wieczności znaleźć się w gronie zbawionych. To znaczy, w gronie tych, którzy na weselu baranka będą oblubienicą, a nie będą gośćmi. Pamiętajmy, że na weselu jest i para młodych, i goście. I tam w wieczności będą goście. I to nie znaczy, że będą zbawieni, czyli będą brać udział w tym szczytowaniu. Brać udział w tej chwale. Coś z tego skorzystają, ale nie w takiej pełni jak oblubienica. I stąd każdemu z nas życzę i sobie, abyśmy na tym weselu baranka byli oblubienicą.